Powitam wśród nas pana Roberta Andrzeja Gwiazdowskiego.
Witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Ja nie dostałem takich kartek. Ale to ja będę mówił z głowy, czyli z niczego, tak? Ja w zasadzie też jestem niedaleko Józefowa. Znaczy, jedno z miejsc, w których ja pomieszkuję, jest bardzo blisko Józefowa, to też Wawer jest. Bo ja mam zdywersyfikowane mocno życie osobiste. Całe życie chciałem być kurą domową, no ale nie znalazłem takiej pani, która by mnie utrzymywała w charakterze tej kury domowej. Więc musiałem jakby zamienić się rolami. No i ciągle powtarzałem, że ja tak, ja tu umiem gotować. Dzieci mogę zawieźć do szkoły. Potem przyjdę sprawdzić, czy pani Jadzia dobrze podprzątała. Potem pójdę na fitness. Ja rozumiem, że życie kobiet jest ciężkie, bo kobiety statystycznie zarabiają 20% mniej od mężczyzn za taką samą pracę. Więc ja w przepływie miłosierdzia zawsze powiadałem, to ty zarób połowę. Nie musisz tylko 20% mniej, zarób połowę. No nie znajdowałem zrozumienia, ale jakoś sobie w życiu radzę. Miałem coś powiedzieć o sobie, więc zacznę od tego, że wierzę w Boga Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, ale potem to już mam kłopot. Bo tak sobie na przykład myślę, że jakby Pan Bóg chciał nas obdarzyć popędem seksualnym tylko w celach prokreacji, to byśmy odczuwali go raz w roku jak misie. Ale ta refleksja, do tej refleksji mnie skłoniła tylko tutaj wcześniejsza wypowiedź, bo chciałem mówić o czym innym. Jako że papieżem został jezuita i powiedział, że chce budować kościół ubogi dla ubogich, to od razu mi się przypomniał taki fragment z Księgi Kapłaństwa. Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego, tak? To oczywiście z drugiej strony. Bo sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego, bez względu na to, czy on jest biedny, czy bogaty. Bo jak zaczynałem mówić o tych pustych kościołach, to w zasadzie powinniśmy chcieć, żeby jak najwięcej było biednych ludzi i żeby oni byli coraz biedniejsi. Wtedy szansa na to, że przyjdą do kościoła, natychmiast wzrośnie, tak? Bo jak trwoga, to do Boga. Więc im gorzej byłoby ludziom, tym teoretycznie rzecz biorąc więcej ich powinno być w kościele. Ja myślę chyba, że zapomnieliśmy, co pisał święty Augustyn, tak? O kościele Bożym, czy o państwie Bożym, tak? I państwie ludzkim. W pewnym momencie państwo ludzkie postanowiło, i to niestety przy udziale kościoła, zapewnić ludziom państwo Boże tu na ziemi. Powszechny dobrobyt, sprawiedliwość i wszelkie takie inne dobra materialne przede wszystkim. No i efekt był taki, że jak już ludziom państwo na kredyt te różne dobra zapewniło, no to kościoły się wyludniły. Ale ja myślę, że dziś przed kościołem stoi bardzo ważne zadanie, tak? Przywrócić wiarę w prawdziwego Boga z punktu widzenia gospodarki. Ja przepraszam, bo teraz nadużyłem słowa Pana Boga, tak? Ale w Księdze Wyjścia mamy tą scenę, tak? Jak lepią z dóbr, ze złota cielca, żeby on ich prowadził. My sobie 70 lat temu takiego cielca ulepiliśmy, tylko nie ze złota, tylko z pieniądza papierowego. Czyli już w ogóle bez sensu, tak? Bo to złoto to przynajmniej miało tam jakąś wartość, bo było towarem, tak? Mogło być wykorzystywane do różnych celów. Tam koronkę w zębie można zrobić, tam w przemyśle użyć. Złoto było towarem, pieniądzem i towarem. A odkąd mamy pieniądz, który towarem nie jest, jest tylko i wyłącznie pieniądzem papierowym, no to on jest wart mniej niż papier, na którym został wydrukowany tak naprawdę. Poza tym, że my wierzymy, że on ma szczególną wartość, ale on nie ma sam w sobie żadnej wartości. No bo król Midas miał lepszą płynność od Bena Bernanke, dzisiejszego szefa Fedu. Wszystko, czego dotknął, zamieniał w złoto. No i źle skończył. Tak. Bo nawet złoto nie ma, mimo że jest towarem, nie ma tej właściwości, żeby móc zapewnić nam to, czego my naprawdę potrzebujemy. Bo to, czego my naprawdę potrzebujemy, zapewnia nam praca. Adam Smith pisał, że roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy niezbędne do życia. No ale Smith był liberałem. Jak wiemy, co prawda Michael Nowak stara się ochrzcić liberalizm i wykazać wiele podobieństw między liberalizmem a katolicyzmem. No to jednak Adam Smith stał na straconej pozycji, no bo on był poddanym króla angielskiego, z definicji anglikaninem, więc złym człowiekiem. Mimo że na Uniwersytecie w Edynburgu prowadził katedrę teologii moralnej, bo Adam Smith nie był ekonomistą. Z jego czasów jeszcze nawet takiego pojęcia nie było, jak ekonomia, ona się troszkę później pojawiła. Adam Smith zajmował się teologią moralną, wykładał etykę i budował różne koncepcje z tej etycznej właśnie perspektywy. Dlatego jego pierwsze dzieło, zanim napisał Bogactwo Narodów, to była teoria uczuć moralnych, gdzie odwołuje się do pojęcia sympatii, które kieruje ludźmi w relacjach między sobą. Sympatii, której ludzie potrzebują. Ale jednocześnie z drugiej strony powiada prawdę oczywistą, że bogactwo bierze się z pracy. A nam się dzisiaj wydaje, że bogactwo bierze się z pieniędzy. I to jest nieszczęście, z którym trzeba w jakiś sposób spróbować się zmierzyć. No i liberałowie w Polsce poszukują sojusznika w tej walce z tym złotym cielcem wszędzie, gdzie tylko można. Również wśród jezuitów, dlatego przyjechałem. Bo jeżeli mówimy o biedzie, to odpowiedzmy sobie na pytanie, skąd ona się bierze. I odpowiedzmy sobie na pytanie, czy ona jest konieczna. Zacząłem od tego, że teoretycznie rzecz biorąc, biedni ludzie bardziej się garną do kościoła, zawsze bardziej się garnęli niż bogaci. Ale czy naprawdę musi istnieć bieda? No nie. Nie jesteśmy skazani na biedę. Możemy się bogacić. Tylko do tego, żebyśmy się mogli bogacić, musimy mieć warunki. Bogacić się będziemy przez pracę. No i teraz dochodzimy do sedna tego, czym jest gospodarka. No bo czy kiedyś, dawno, dawno temu ktoś dawał ludziom pracę? Ktoś tworzył miejsca pracy? Ludzie wychodzili z jaskini. Jeden szedł łowić, drugi zbierać, trzeci polować. No a czwarta siedziała w jaskini i tam się oglądała, czy te wilcy na dzieciaki gdzie się nie rzucą. Tworzyli sobie sami miejsca pracy. I tak jest do dziś. Na czym polega różnica? No kiedyś ktoś złapał jakieś dwie ryby, złowił dwie ryby. Ktoś złapał jakieś dwa takie zwierzaczki, a ktoś nazbierał dwa koszyki jakichś tam jagód i grzybów. Tak? I wymieniali między sobą, tak? Rybę na królika, dajmy na to. Dzisiaj idziemy albo łowić, są dalej przecież rybacy, albo zbierać, tak? No w dalszym ciągu ktoś tam truskawki zbiera na przykład, czy jabłka. No polować to już mniej, ale idziemy na przykład do jakiejś hodowli, albo idziemy do fabryki, gdzie skręcamy te laptopy, tak? Ale nie oczekujemy, że wartość naszej pracy, która się przełoży na tego laptopa, wymienimy konkretnie na rybę, tak? Że właściciel fabryki przywiezie nam ryby i rybami będzie za naszą pracę płacił. Jest jakaś lepsza forma zamiany wartości naszej pracy na wartość pracy kogoś innego. Tą formą są pieniądze, a one są tylko i wyłącznie środkiem wymiany. Instrumentem cyrkulacji, a nie wartością samą w sobie. Jak pracujemy, to jak powiadał Jan Paweł II, realizujemy się w Bogu. Tak? Dlatego proszę zwrócić uwagę, jak Jan Paweł II w Laborem Exercens pisze o czymś, co się nazywa etyka pracy i etyka wynagrodzenia. No to jest to samo mniej więcej, co było u Arystotelesa, co się pojawiło u świętego Tomasza z Akwinu. Kwestia sprawiedliwości wymiennej czegoś za coś. Sprawiedliwości wymiennej opartej na równości arytmetycznej, w odróżnieniu od sprawiedliwości dystrybucyjnej, która jest oparta na proporcjach geometrycznych, a nie arytmetycznych. Otóż Jan Paweł II bardzo mocno podkreśla, że wynagrodzenie za pracę powinno być sprawiedliwe. Ale nigdzie nie pisze, co przez to rozumie. Czy rozumie przez wynagrodzenie za pracę to, ile pracodawca płaci za to, że pracownik u niego pracuje? Czy to, ile pracownik z tego dostanie? Bo po środku pojawia się celnik. No, poborca podatkowy, tak? Ten nielubiany bardzo, tak? Przez Pana Jezusa. I słusznie, bo on zabiera. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że z tej jaskini ktoś wyszedł, złowił dwie ryby, ktoś inny złapał dwa króliki i postanowili się wymienić rybę na królika. Efekt był taki, że ten, co miał dwie ryby, ma rybę i królika, a ten, co miał dwa króliki, ma rybę i królika. A przychodzi państwo i mówi tak, chcesz wymienić rybę na królika? Okej, ale jeden królik i jedna ryba dla mnie. Śmieszne? No tak jest. No tak jest. Prawie. Bo przychodzi do mnie do kancelarii adwokackiej mój student, który skończył właśnie prawo, żeby popracować. No ja mówię, no okej, będziesz chodził do sądu, robił kwerendę, tam sprawdzał akta. Ja mogę za tą pracę zapłacić 4300 zł. On się już ucieszy. Nie. Jak to jest mój student, to on wie, że to jest haczyk. Ale powiedzmy student jakiegoś innego profesora od ekonomii, który jeszcze tego nie wie i on się bardzo cieszy, ale się dowiaduje, że on dostanie z tego... O, właśnie. Niecałe 2600, tak? Więc 4300 ja płacę, a on dostaje 2600. Ja jestem niesprawiedliwy? Czy państwo działające w imieniu sprawiedliwości społecznej jest niesprawiedliwe? No bo teraz spójrzcie, co się dzieje dalej. Ten człowiek przychodzi do domu, do swojej żony, partnerki i mówi, wiesz, kochanie, będę zarabiał 4300. No nie, 2600. Ja w tym momencie zawsze opowiadam pewien dowcip, ale wśród jezuitów nie będę go dowcipu opowiadał, więc będę zarabiał 2600. Ale wiesz, słyszałem, że Gwiazdowski jeszcze kogoś potrzebuje do roboty. Może ty też pójdziesz. No, ona przychodzi, ja jej mówię, to dam do zrobienia. No i mam za to dla pani 3,5. No nie dlatego, że ja jestem wstrętna, męsko-szowinistyczna świnia, bo ja mogę im powiedzieć, słuchajcie, 4300 plus 3,5 podzielimy na 2, każdy dostanie po połowie. Nie ma znaczenia. Znaczenie ma co innego, że w przypadku dwójki ludzi ich praca nie jest wartością pracy jednego, no bo się ożenią, może już się ożenili, pewno będą mieli dzieci. Jak będą mieli dzieci, to te, no to trzeba to dziecko wychować. Na tym urlopie macierzyńskim, za ten urlop macierzyński to ja będę musiał zapłacić. Potem te dzieci pójdą do żłobka pewnie, bo przecież babcia do 67 roku życia pracuje na emeryturę. Więc jak pójdą do żłobka i zaczną się socjalizować, to zaczną chorować. Jak będą chorowały, to mama będzie musiała zostać z nimi w domu. No, tata też by mógł, ale dzieci jak chorują, mają taką przypadłość, że wolą się przytulić do mamy. Ja im się wcale nie dziwię, ja też się bardzo lubiłem tulić. I statystycznie więcej jednak mam idzie na to zwolnienie. W związku z powyższym efekt pracy ich dwójki, jak mają dziecko, nie jest pomnożeniem pracy jednego. No więc ona netto do ręki dostanie 1800. Czyli ona dostanie tyle, ile państwo zabrało z tego, co ja zapłaciłem jej mężowi czy partnerowi. A już pracują we dwoje. No państwo musi żłobki budować i przedszkola. W związku z powyższym trzeba ma podatki konsumpcyjne podwyższać. Mamy źle skonstruowany system, w którym to systemie praca kobiet jest przymusem ekonomicznym. Przepraszam, praca dwójki rodziców jest przymusem ekonomicznym. A nie powinno być. Powinno być kwestią wyboru. Chce pracować dwójka, niech pracuje, ale nie musi. Dziś jest tak, że musi. Jean-Baptiste Assay pisał, że nie ma dobrych podatków, są tylko złe, ale wśród złych podatków niektóre są gorsze od innych. Najgorszym podatkiem, jaki ludzkość sobie wymyśliła, to jest podatek od wynagrodzeń, który przybiera różne postaci. Bo to jest podatek dochodowy, ale to także jest podatek, który dla zmyłki nazywa się składką na ubezpieczenie, a to emerytalne, a to rentowe, a to chorobowe, a to zdrowotne. Podatek akcyzowy, bo jak porównamy 2600 z 4300, to widzimy, że praca jest opodatkowana jak wódka, prawie że. Więc efekt niestety z punktu widzenia gospodarczego jest bardzo kiepski. Kiepski jest ten efekt i powinniśmy zacząć coś z tym robić. Pewne rzeczy zacząć ludziom uświadamiać, że nie musi być tak, jak jest. Bo przecież my sobie wzięliśmy ten system z Europy Zachodniej. A Europa Zachodnia wcale nie była dobrym przykładem do niczego. Nie tylko w kwestiach duchowych, ale także w kwestiach ekonomicznych. Milton Friedman, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, był w Polsce razem z prezydentem Reaganem w 90 albo 91 roku, już nie pamiętam, i mówił tak, nie idźcie tą drogą. Nie idźcie tą drogą, którą podążyła Europa Zachodnia. Nie naśladujcie tego, co dzisiaj jest w Europie Zachodniej. Zróbcie tak, jak Europa Zachodnia robiła wówczas, gdy była na tym poziomie rozwoju gospodarczego, na jakim wy jesteście teraz, tak? Czyli tam 20 lat temu. Myśmy tego nie posłuchali. Poszliśmy drogą, którą Europa Zachodnia zaczęła postępować właśnie 20 lat temu. Dzisiaj mamy skutek. Wracając do cielca. Ten cielec się nazywa euro. I już większość Polaków, 62%, zaczyna być sceptycznych co do euro. W związku z powyższym trzeba ich bardzo przekonać do tego, że oni jednak nie mają racji. Więc prezydent jutro organizuje debatę w swojej kancelarii. Wśród 22 zaproszonych na to spotkanie gości 90% jest oczywiście za przyjęciem euro, więc proporcje zupełnie inne. Trzeba pokazać ludziom, że ten ich sceptycyzm to w ogóle nie ma pokrycia w mądrości ekonomistów. No mam nadzieję, że lud nie da się, że tak powiem, ekonomistom przekonać. I co się stało, jak już tego złotego cielca sobie zrobiliśmy, z tego papieru i nazwaliśmy go euro? No stało się właśnie to, że popadliśmy w kryzys. Dlatego, że przy pomocy pieniądza postanowiliśmy rozwiązywać problemy, które wcześniej sobie stworzyliśmy. W 2000 roku Unia Europejska przyjęła strategię lizbońską, że będzie bardziej konkurencyjna, że dogoni Stany Zjednoczone za 10 lat. Co prawda wtedy od razu mi się przypomniał Chruszczow, który mówił, że za 20 lat Związek Radziecki dogoni Stany Zjednoczone, jakoś się mu nie udało. Mieliśmy być konkurencyjni. Przy czym w 2004 roku już się okazało, że strategia lizbońska nie będzie realizowana, więc ją zmieniono. Teraz obowiązuje strategia lizbońska 2020. Już nie będziemy bardziej konkurencyjni, nie będziemy biurokracji zmniejszać, więc przeciwnie, zwiększamy biurokrację. Wszystkie nasze problemy miało nam rozwiązać euro. W 2004 roku Narodowy Bank Polski zorganizował takie seminarium, na które mnie jeszcze wtedy zaprosił. No, zachowałem się nieelegancko, bo wszyscy byli oczywiście za tym, żebyśmy szybko do euro przystąpili, a ja powiedziałem, że bogactwo narodów nie zależy od koloru farby, którym jest zadrukowany pieniądz będący w danym kraju oficjalnym środkiem płatniczym. Wtedy jeden z profesorów powiedział, że wtedy jeszcze byłem doktorem tylko, doktor Gwiazdowski to on tam się nie zna specjalnie, bo nie dostrzega dobrodziejstw płynących z tego, że będziemy mieli euro i podał przykład. Zgadniecie, jaki? Grecji. Pan czyta mojego bloga może? A świetnie jest przygotowany do tematu. Tak, podał przykład Grecji. Śmieszne, prawda? No właśnie, Grecja skończyła tu, gdzie skończyła, właśnie dlatego, że biurokracja się rozrastała, socjal się rozrastał, ludziom dawano na prawo i lewo. Między innymi premie dostawali Grecy za to, wyobraźcie sobie, że 3 razy w tygodniu punktualnie przyszli do roboty. No więc jak dostawali premię za to, że 3 razy w tygodniu przyszli punktualnie do roboty, to przestawali chodzić do kościoła. Dzisiaj chodzą częściej, tak? Ale no nie tędy droga. Te rzeczy ze sobą różne można moim zdaniem połączyć. Ja cały czas staram się powtarzać, że w Pana Boga wierzyć warto. To jest atrakcyjne dosyć, tak? Po pierwsze, jeśli się kocha życie, to mile jest w sercu z takim przeświadczeniem, że ono się nie kończy tu i teraz, tak? Że jest fajnie, a będzie jeszcze fajnie. Ale z drugiej strony, jak się ma jakieś problemy, a nie tylko sukcesy, to tak mi się wydaje, że łatwiej jest znieść z myślą, że on tam gdzieś jest i czuwa, tak? A jak się już ma straszne problemy, strasznie cierpi, to może łatwiej jest z myślą, że to cierpienie ma jakiś sens. Nie jest zupełnie bezsensowne. No i wreszcie na koniec dowód ekonomiczny. Tak? Można sobie wyobrazić dowód ekonomiczny na opłacalność wiary w Pana Boga? Pascal go przedstawił. Tak? Mówi, że koszt, jaki ponosimy, wierząc w Pana Boga, gdyby on nie istniał, jest niczym w porównaniu ze stratą, jaką poniesiemy, nie wierząc, gdyby on jednak istniał. Więc prosta kalkulacja pokazuje, że warto. No ale teraz ostatni element. Ten, o którym Pani mówiła, tego, co się dzieje w kościołach, na mszach. Ja mam teraz syna, który będzie szedł do komunii. Mamy u siebie na wsi, bo to w ramach dywersyfikacji to jest po drugiej stronie Warszawy, nie koło Józefowa, tylko tam, nad Zegrzem. Mamy bardzo fajnego księdza. Dzieci lubią chodzić do kościoła, słuchać tego, co ten ksiądz mówi. No ale ksiądz czasami albo zachoruje, albo go nie ma. No i przyjeżdża wtedy inny ksiądz wygłaszać kazanie. No i dzieciaki się kręcą, wiercą, szczypać, zaczynają między sobą. Ja im się wcale nie dziwię, tak? Bo ja też słucham z narastającym zdumieniem i staram się wyłączyć wtedy. Tak? Ja to już przećwiczyłem kiedyś ze swoją wiarą, bo ja zostałem zniechęcony do kościoła właśnie w wieku takim mniej więcej jak mój, no troszeczkę byłem starszy, bo już byłem po komunii. Przez dosyć długi okres do kościoła nie chodziłem, nawet wówczas, gdy było to bardzo modne. bo ja nigdy nie podążałem z modą, więc jak w stanie wojennym nastała moda na chodzenie do kościoła, to ja miałem pewne takie wątpliwości. Aczkolwiek powiem szczerze, że zacząłem się nawracać, jak zobaczyłem uśmiech na twarzy Jana Pawła w momencie, gdy trafiła go kula. Uśmiech, tak? Wtedy po raz pierwszy od bardzo długiego czasu poszedłem się pomodlić. No ale tak jak mówię, w stanie wojennym różnie to bywało, bo chodzenie do kościoła było modne, ja za modą nie podążałem specjalnie. Jak papier już umierał, to postanowiłem pomodlić się w kościele. Tam, nie w górach, jak zwykle rozmawiam z Panem Bogiem, mam wrażenie takie, że on chyba nie ma tego za złe, a w każdym razie mi tego nie okazuje jakoś specjalnie. Ale pomyślałem sobie, że może Jan Paweł chciał, żebym pomodlił się za niego w jego kościele, więc pojechałem do kościoła. W radio usłyszałem, że w kościele akademickim Świętej Anny, tam tłumy ludzi, dziennikarzy, więc mówię, nie wypada pojechać do kościoła akademickiego, bo tam są ci dziennikarze, ja tyle lat w kościele nie byłem. Pojadę gdzieś tam do innego kościoła, nie wymienię nazwy tego kościoła. Było parę osób. A i nagle słyszę głos. Proszę kończyć. Zamykamy. No, jako że pyskaty zawsze byłem, więc pozwoliłem sobie na komentarz, to już zamknijcie to na zawsze. No ale teraz dzieci idą do komunii, więc znowu zaczęliśmy uczęszczać na mszę, księdza mamy fajnego, no ale czasami przyjeżdża ksiądz, który opowiada różne takie historie i ludzie go chyba nie słuchają, bo po takim złym doświadczeniu pojechałem, w górach często spędzam święta, na Wielkanoc po śmierci Jana Pawła, następną Wielkanoc spędziliśmy właśnie w Zakopanem, pójdziemy sobie do kościoła posłuchać, co mówi ksiądz do tych głęboko wierzących górali. No i z narastającym zdumieniem słuchałem kazania o czym tam nie było, o zagranicznych inwestorach w polskiej prasie. No i jeszcze takie inne historie, tak? Zacząłem się rozglądać po tych góralach, tak? Żeby zrozumieć tę głębię ich wiary. No i wtedy zrozumiałem, tak? W ogóle nie słuchali. Więc no niestety to jest trudne dla was wyzwanie, tak? Żeby ludzie nie przestawali słuchać, żeby chcieli słuchać i żeby to, co słyszą, było dla nich atrakcyjne. Atrakcyjne w różnych wymiarach. W wymiarze duchowym, ale również w wymiarze zrozumienia gospodarki. Bo ludzie żyją od poniedziałku do soboty gospodarką. Chodzą do pracy, zarabiają, robią zakupy, mają problemy. Więc nie możecie być makroekonomistami. Bo makroekonomiści to tacy ludzie, którzy, parafrazując Dicka Armeya, takiego amerykańskiego senatora, mówią o ekonomii, która jest prostą nauką, językiem, którego nikt nie rozumie. Więc mówmy o ekonomii językiem prostym, jaskiniowców, bo gospodarka w dalszym ciągu funkcjonuje w oparciu o te same zasady. Tak? Jest więcej towarów i usług, którymi się wymieniamy, ale zasady fundamentalne są absolutnie takie same. I wtedy będziemy lepiej do ludzi chyba trafiali. Ludzie dzisiaj nie rozumieją wielu rzeczy. Oni uważają, że przedsiębiorcy, ich pracodawcy są źli, bo mało płacą. No, 4300 statystycznie. Średnie wynagrodzenie wynosi 3600 brutto, więc przedsiębiorca musi zapłacić 4300. To nie jest mało. No, a to, że obywatel dostaje, pracownik dostaje 2,5 z kawałkiem, to jest wina państwa. Bo państwo niczego nam nie zada za darmo. Państwo musi najpierw nam zabrać, żeby nam dać. Ale mit Janosika niestety łatwo jest obalić, tak? Bo Janosik, jak wiadomo, zabierał bogatym, żeby dawać biednym. Dzisiaj banda Janosika, czyli urzędników państwowych, rozrosła się do takich rozmiarów, że rabowanie tylko bogatych nie starczyłoby na utrzymanie bandy Janosika, tak? A co dopiero, żeby jeszcze coś biednym dać. W związku powyższym muszą rabować biednych, tylko robią to pod osłoną nocy, tak żeby oni się nie zorientowali, tam składka na ubezpieczenie emerytalne. No a potem trochę dają w blasku słońca, tak? Albo jeszcze przy Jupiterach, kamerach telewizyjnych. I to jakoś funkcjonuje. I wydaje mi się, że bardzo dobrze by było, żebyśmy odkłamali tę rzeczywistość. Tę zakłamaną rzeczywistość o tym, jak wygląda gospodarka i dlaczego ludzie są biedni. Bo ludzie głównie są biedni dlatego, że działa państwo. Państwo, co prawda, tych biednych ludzi oszukuje, jeszcze 2 minuty, oszukuje jak może, dlatego powinniśmy im dać prawdzie szansę, żeby się przebiła. Tak? Prawda musi mieć walor atrakcyjności, żeby się obronić przed kłamstwem, bo jak prawda jest tylko prawdą, to się nie obroni, bo kłamstwo powtórzone 1000 razy, zwłaszcza jak atrakcyjne, staje się prawdą, jak wiadomo. Znaczy ono nie stanie się prawdą, ale jest atrakcyjne, więc jest przyjmowane, że państwo nam da to, albo państwo nam da tamto. Teraz w ramach sprawiedliwości społecznej Barack Obama chce opodatkować bardziej Amerykanów. Millionaires and billionaires będzie opodatkowywał takich Amerykanów, których dochód roczny przekracza 10 milionów dolarów. Wiecie, ile ich jest? Kto strzeli? 8 tysięcy, a jest takich 8258, tak? A takich, których dochód roczny przekracza 1 milion dolarów, jest 200 tysięcy. Jakbyśmy im podwyższyli podatki o 100%, to rządowi Obamy wystarczy to na 5 tygodni wydawania. Pod warunkiem, że oni wszyscy zapłacą grzecznie te 100%, tak? Więcej. Na 5 tygodni wydawania. François Hollande teraz w ramach sprawiedliwości społecznej wprowadził 75% podatek dla bogaczy i to mu starczy na 1 dzień do południa. No pod warunkiem, żeby wszyscy zapłacili, ale już wiadomo, że nie zapłacą. Depardieu pojechał do Moskwy, tak? Od razu się mi przypomniał Montesquieu, który pisał, że ludzie oddawali się kiedyś barbarzyńcom, bodajby tylko nie podlegać podborcom podatkowym. Stąd był upadek cywilizacji zachodniej w pewnym momencie. Tak mieli dość poborców podatkowych. A na koniec ostatnia uwaga, przyciągnę troszeczkę, dotycząca sprawiedliwości podatkowej. Otóż pan polecił Mojżeszowi zebrać od każdego Izraelity po 500 sekstyny, jak dobrze pamiętam. I nie wyróżniać ani tego, co ma więcej, ani tego, co ma mniej. Czyli zalecił podatek pogłówny. Dzisiaj katolicka nauka społeczna dopuszcza progresję podatkową. Ja nie wiem, skąd to się wzięło, że postanowiła dopuścić, bo ani Stary Testament, ani Nowy się nie zmienił, ale z duchem postępu postanowiliśmy zerwać z tradycją, wprowadziliśmy postęp. Czesław Strzeszewski w katolickiej nauce społecznej o tym pisze, ksiądz Józef Majka o tym pisze, że progresja podatkowa jest zgodna z katolicką nauką społeczną, ale jeden i drugi stawiają progresji różne wymogi. A to, że ona ma nie szkodzić oszczędzaniu, nie szkodzić gospodarce, nie szkodzić rodzinie, to są wszystko warunki, o których można dyskutować. Czy progresja już zniechęca do oszczędzania, czy jeszcze nie, czy szkodzi gospodarce, czy jeszcze nie, ale jest jeden warunek. Progresja podatkowa nie może dotyczyć wynagrodzenia za pracę.
Bardzo dziękuję Państwu za te 3 lektury widzenia Kościoła, widzenia nas, lekturę z bohaterem Zacheuszem. pytanie albo lekturę też pytanie o Kościół, który zachęca, który ukazuje to, co fascynuje, to, co pociąga, a nie tylko, a nie walczy o to, żeby z obniżającym się stanem wierny w Kościele i lektura pana profesora, lektura ekonomiczna i pytanie o to życie z nogami na ziemi, żeby rozumieć człowieka, do którego, z którym się spotykamy na co dzień.